Radek Sikorski powiedział, że obecnie polska racja stanu polega na tym, że Rosja ma przegrać, a Ukraina ma wygrać.
To nie jest polska racja stanu.
Radosław Sikorski powiedział jeszcze, że nie wyklucza wysłania wojsk, polskich wojsk na Ukrainę.
Radkowi prawdopodobnie chodzi o to, żeby Putin zaatakował wojska NATO, czyli wysłać polskie wojska, w tym żonę Hołowni. Hołownia powiedział, że jego żona pojedzie i tam będzie ginąć, a on tutaj będzie urzędował. Nagranie Hołowni. Takie oczy zrobiłem. Kto o własnej żonie mówi coś takiego? Proszę pana, czy tam w ramach konfliktu, czy coś tam? Moja żona pojedzie. I tam zginie. Są trzy kraje w NATO, a dwa z nich w Unii Europejskiej, które w kontekście wojny na Ukrainie mówią o pokoju. Cała reszta Radków Sikorskich mówi o wojnie.
Dzień dobry. Mój sklep kolonialny w sieci, znowu czynny, a gdyby istniał w realu, to wyglądałby tak. Chodź pan. Kiedyś otworzę w realu, to będę miał taki sklep, a nie żadne www.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Paweł Lisicki w Warszawie, Wojciech Cejrowski na prerii pewnie, jak zwykle.
No na prerii, tak jest, czyli w Stanach Zjednoczonych siedzi. I proszę Pana, widzę, że Pan ma moją koszulkę amerykańską i nie ja kupiłem, ale to zawsze Lisicki w garniturku, redaktor naczelny, a Cejrowski w takich koszulkach, a Pan masz koszulkę...
Nie, nie, czasem mi się zdarza wystąpić w innej, nieco kiedy mam tutaj pewien przekaz do zakomunikowania, którym się zaraz zajmę, ale powiem tak, jak widziałem, jak Pan wygląda, to moja koszulka to jest w ogóle nic, no, z tym naszym nikiem.
Miałem kuszenie rano, żeby założyć koszulkę z Trumpem, bo mamy gadać częściowo przynajmniej o Trumpie, ale dobrze, że tego nie zrobiłem i że wygrał u mnie w sercu protest rolników polskich i ta akcja cywilów pozarolniczych, którzy się przyłączają do rolników, solidarnościowa akcja. To wygrało u mnie, bo jakbyśmy obaj byli w koszulkach Trumpa, to idiotycznie potem wygląda ten program, jakiś taki niezrównoważony, kampania wyborcza Trumpa. Więc ja założyłem, no to moją koszulę hawajską jak zwykle, pod spodem mam sos Tabasco, mój ulubiony, ale w tym tygodniu wszedł, czy w zeszłym, na rynek mój sos Boso w moim sklepie, własnej koncepcji sos, więc założyłem se sos, natomiast bursztyn, który mam. To jest polski bursztyn i to w ramach tego protestu solidarnościowego z polskimi rolnikami. Ja jestem też rolnik, ale nie mam tu żadnego produktu z polskiego pola, który mógłbym pokazywać, więc założyłem polski bursztyn. Na Jarmarku Dominikańskim 2 czy 3 lata temu dowiedziałem się, że jest zalanie polskiego rynku ukraińskim bursztynem, nasi bursztynnicy mówią, fałszowanym. Otóż na Ukrainie, w Chinach też, no, są sposoby, żeby w ogóle zrobić bursztyn z czegoś innego, a nie ze starej żywicy, która skamieniała. Natomiast na Ukrainie robią też bursztyn z tej starej żywicy, ale biorą jakąś drobnicę. Coś, co jest nic nie warte. Coś, co w Polsce się rozciera i krem się z tego robi albo nalewkę. Oni biorą tę drobnicę, jakoś tam ją mielą, potem ją przetapiają i robią prześliczne bursztyny, które jak turysta chodzi po mieście, to kupuje coś takiego, a to jest formalnie nic nie warte, więc założyłem polski bursztyn, lubię nosić i wyłożyłem na wierzch, to jest akcja solidarnościowa z rolnikami w Polsce.
No dobrze, to z akcją solidarnościową się solidaryzuję, ale ponieważ o rolnikach i ich protestach żeśmy rozmawiali ostatnio całkiem długo w kilku programach, to też wątek poniekąd związany z protestami, ale tylko poniekąd pośrednio, czyli wątek tego, na czym polega polska racja stanu. A punktem wyjścia jest wypowiedź naszego ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego, który powiedział, że obecnie polska racja stanu polega na tym, że Rosja ma przegrać, a Ukraina ma wygrać. I tak w zasadzie tę rację stanu zdefiniował. Potem jeszcze w różnych innych, bo on jest bardzo aktywny. Jest tak aktywny, że już dawno nie widziałem tak aktywnego ministra spraw zagranicznych. Właściwie codziennie jest po kilka jego wypowiedzi. No więc w ramach tej swojej hiperaktywności Radek czy Radosław Sikorski powiedział jeszcze, że nie wyklucza wysłania wojsk, polskich wojsk na Ukrainę, a potem jeszcze dodał, że właściwie to już żołnierze NATO na Ukrainie są. No to rozumiem, że realizujemy teraz polską rację stanu polegającą na tym, że będziemy dostarczali żołnierzy na Ukrainę i że to jest ten sposób, żeby Rosja przegrała.
No to źle pan rozumie.
Nie?
Nie, bo to nie o to chodzi. Pan powiedział, bo rozumiem, że chodzi o to, że Radkowi Sikorskiemu nie wiemy dokładnie, o co chodzi, ale ani nie realizuje polskiej racji stanu, tylko ją określa fasadowo, taka jak ma być. On od początku wykonuje jakieś rozkazy zagraniczne, jest umocowany w Stanach Zjednoczonych, ale też nie wiem do końca, czy to są amerykańskie interesy, czy jakieś frakcji głębokich demokratów, tego gnijącego pod powierzchnią bagna szlamu. To jak się przestuduje, kim jest jego żona i jakie oboje mają w związku z tym powiązania, z jakimi organizacjami w Ameryce, to niekoniecznie musi nawet oznaczać interes amerykański. To może oznaczać interes antyamerykański, to co on robi. Natomiast to nie jest polska racja stanu. Jesteśmy w NATO. Zakładajmy, że państwa sojusznicze w NATO nie kłamią, kiedy coś wypuszczają do obiegu publicznego, nie kłamią sobie nawzajem. W tym samym czasie, kiedy Radek Sikorski mówił, że polską racją stanu jest to, to na Uniwersytecie Warszawskim mówił, że Rosja musi przegrać tę wojnę z Ukrainą, czy tam Ukraina musi wygrać tę wojnę, i dodał jeszcze, że w ciągu roku czy półtora, a maksymalnie dwóch, że to się stanie, w jakimś takim tonie to mówił. To bardzo trudno wyczytać, co on myśli. Można usłyszeć tylko pojedyncze słowa i szukać, gdzie jest nieścisłość bądź oszustwo. I w tych szparach próbować dogrzebać się jakiejś prawdy. Więc określił coś takiego, że polską racją stanu jest i że Ukraina musi wygrać. A jednocześnie w tych samych dniach Litewski, jeśli z Łotewskim nie mylę, ale chyba Litewski, wywiad donosi w ramach NATO i upubliczniana jest ta wiadomość, że Rosja to ma w tej chwili takich zapasów, że zupełnie spokojnie może ciągnąć tę wojnę jeszcze przez 2 lata. No to jak się ma jedno do drugiego?
No właśnie, to jest...
Sikorski twierdzi, że Ukraina musi wygrać, a nasz sojusznik po sąsiedzku z NATO wykrył, że Rosja ma zapasów na jeszcze 2 lata zupełnie spokojnie i w związku z tym może sobie ciągnąć tę wojnę już w tej chwili spokojnie, bo ma odłożone zapasy na 2 lata. I jeszcze trzecia informacja również ze strony NATO płynąca, że produkcja amunicji w Rosji przewyższa całą produkcję NATO i Stanów Zjednoczonych.
Tak,
na bieżąco ta produkcja, co się teraz odbywa. To w jaki sposób pan twierdzi, że Radek Sikorski powiedział, że polską racją stanu jest coś, co jest niewykonalne?
No właśnie, i tutaj wejdę w słowo i powiem kilka rzeczy, które jak przeczytałem, czy przeczytałem, no wysłuchałem tej wypowiedzi, mi się skojarzyło. Po pierwsze, że Radek Sikorski myli rację stanu ze swoim chciejstwem, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy. Racja stanu to jest interes narodowy w takich warunkach, w jakich on istnieje. Na przykład ja mogę sobie wyobrazić, że chciałbym, żeby Polska w tej chwili zajmowała teren całej Europy. Dlaczego nie? Mogę sobie wyobrazić, że chciałbym, żeby polska flota dysponowała, nie wiem, 50 lotniskowcami i żeby polska racja stanu polegała na tym, że mamy 100 okrętów podwodnych, z czego 50 z napędem atomowym, że Polska dysponuje na przykład 100 głowicami nuklearnymi. No to jest, mógłbym powiedzieć, że to jest polska racja stanu. Wtedy pomyliłbym moje chciejstwo albo moje wyobrażenie z tym, co jest racją stanu, bo racja stanu to nie jest coś, co nam się podoba lub nam się nie podoba, tylko coś, co jest ściśle związane z tym państwem takim, jakim jest. To pierwsze moje spostrzeżenie. Drugie jest takie, to co pan powiedział. Moim zdaniem Radek Sikorski, jeśli kogoś reprezentuje, to nawet też nie interes amerykański, tylko rzeczywiście interes frakcji demokratów, a ściśle mówiąc tych najbardziej radykalnych demokratów, tych, którzy są skupieni w tej chwili, czy zarządzają, bo myślę, że to raczej tak wygląda, Joe Bidenem, bo do tego to się sprowadza. No i trzecia rzecz, możemy sobie różne rzeczy opowiadać, że co jest w naszym interesie, żeby jedni wygrali albo drudzy przegrali, ale jak to ma faktycznie wyglądać w sytuacji tych danych, którymi dysponujemy? Czyli jak miałaby ta Ukraina wygrać, a Rosja przegrać, wiedząc o wszystkim tym, o czym wiemy, czyli o tym, jak ogromny jest potencjał zbrojeniowy Rosji, ile ofiar pociągnął za sobą ten konflikt do tej pory, no nie można od tego abstrahować i wygadywać takie rzeczy, bo w przeciwnym razie, jeśli się takie rzeczy wygaduje, no to albo się to robi po to i człowiek się ośmiesza, no krótko mówiąc, przestaje się go traktować jako poważnego gracza, albo, i to jest niestety moje podejrzenie, kryje się za tym jakiś, nie wiem, no właśnie co się kryje, czy to jest taka próba zachęcenia nas, Polski, żebyśmy jednak do tego konfliktu weszli, takiego ośmielenia nas i powiedzenia, ponieważ to jest nasza racja stanu, no to musimy jej pomóc, a żeby jej pomóc, to trzeba wysłać wojsko, a żeby wysłać wojsko, to musimy to zrobić i tak dalej. No, to się kupy nie trzyma.
Zależy, jaki jest cel Radka Sikorskiego i tego towarzystwa całego. Bo może ich celem jest spowodowanie problemu i chaosu i potem oni wkraczają na przykład ze stanem wojennym, żeby uspokoić ten chaos, opanować. Pokażę to na przykładzie Nowego Jorku, w którym wprowadzono stan wojenny. Wojsko jest na mieście, żeby zwalczać przestępczość. Najpierw wygenerowali chaos, bo prokuratorzy nie sądzili przestępstw. I najpierw była taka granica jak w Polsce, że za wyniesienie towaru z Biedronki Duda podwyższył taką granicę, że możesz sobie człowieku urządzić za darmo grilla. To już wiele razy mówiłem o tym, jakoś żadnego posła to nie oburza. Ani Kukiz, ani Konfederacja, ani nikt nie postanowili przykręcić śruby. Polska uznaje, że ukradzenie komuś 500 zł to jest przestępstwo, ale niekaralne. No to w Nowym Jorku te granice podniesiono wielokrotnie wyżej i doszło również do przestępstw takich, że jeżeli ktoś pana napadnie, albo z bronią w ręku pana zaatakuje, albo pana pobije, albo facet wleciał do McDonalda i obraził się, że mu za mało ketchupu dali, zaczął siec maczetą. Po ludziach, po kontuarach zrobił demolkę i zaatakował ludzi. I tego rodzaju przestępcy, czyli chuligani oraz przestępstwa, które w Nowym Jorku określono jako drobne, przestały być karane. Prokurator za każdym razem umarzał sprawę i była to polityka. Prokuratorzy kandydowali na swoje stanowisko, to akurat mi się w Ameryce podoba, kandydowali pod takimi hasłami, że nie będziemy karać takich to a takich przestępstw, bo to znaczy, że będziemy karać samych Murzynów, bo tylko oni takich przestępstw dokonują, a nie chcemy być rasistami, to no jak człowiek jest zdesperowany i z maczetą rozwali McDonalda, no to trudno i umarzają. I teraz tak, facet jest łapany za napad z kradzieżą 15 razy w ciągu jednego roku i jest za każdym razem wypuszczany. Co to powoduje? Że on następne napady robi, bo on wie, że no tam jak go złapią, pod warunkiem, że go złapią, to go zapuszkują na jedną noc, prześpi się, weźmie prysznic w porządnym areszcie, wychodzi na ulicę, może rabować dalej. Demokraci stworzyli falę przestępczości taką, że strach było wejść do metra w Nowym Jorku. I teraz co? Teraz ci sami demokraci mówią, musimy wezwać Gwardię Narodową i zmilitaryzować metro, zrobić w metrze stan wojenny dla dobra szeregowych obywateli. I to są prawdopodobnie plany dyktatorskiego przejmowania naszych wolności przez Radków Sikorskich i innych. Wykreować jakiś kolosalny problem, na który odpowiedzią będzie tylko na przykład stan wojenny.
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Daję komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny, bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia. Czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rąsie uścisnąć, podpisuję Państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com/występy.
Bilety na moje występy są na Kup Bilecik i Biletyna. Obie.pl.
No dobrze, czyli to jest pana, że tak powiem, teoria, która ma tłumaczyć...
Nie, to jest dlaczego... praktyka z Nowego Jorku.
Tak, tak, ale...
I podejrzewam, okay, że będą to powtarzali również w Polsce.
Ale to jest... Ale, no właśnie, no to jest teoria dotycząca tych wypowiedzi. Ja nie twierdzę, że to jest niemożliwe, ponieważ rzeczywiście uderza mnie, bo tak, nic się w zasadzie nie wydarzyło takiego, żeby wytłumaczyć tą lawinę kolejnych wypowiedzi, a każda kolejna jest moim zdaniem coraz bardziej niebezpieczna. No bo jeśli Radek Sikorski najpierw mówi, że w zasadzie może im zostaną wysłane wojska NATO na Ukrainę, potem dodaje, że one już tam są, no to jest co? No to jest w zasadzie dokładne twierdzenie tego, co Moskwa twierdzi, że ona toczy wojnę nie z Ukrainą, tylko z NATO. Ale jednocześnie Radek Sikorski coraz bardziej radykalizuje ten swój przekaz i teraz się okazuje, że w ramach tej wojny, którą my mamy toczyć z Rosją, no to nie mamy innego wyjścia, ponieważ tu już jest wszystko i racja stanu i tak dalej, no to zmierza w jakąś stronę, jak mówię, jeśli racjonalnie do tego podejść, to rzeczywiście pańska teoria nie jest tak całkiem pozbawiona podstaw, tym bardziej, że, i to jest właśnie, teraz się może wytłumaczę z tego Trumpa na mojej koszulce, bo to nie jest udział w kampanii Trumpa, ale to jest nawiązanie do spotkania między Trumpem a premierem Węgier, Viktorem Orbanem, które miało miejsce kilka dni temu. No i to było takie spotkanie w tym sensie zaskakujące, może nie zaskakujące, że jak wiadomo Orban i Węgry zajmują całkiem inną postawę, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie niż Polska. I Orban został ogłoszony przez Trumpa, że to jest najmądrzejszy polityk w Europie i on jest, mówił o nim, że on jest fantastyczny, jedyny, który wszystko rozumie i tak dalej.
A to z taki kolei... język Trumpa,
którym
pochlebia swoim gościom i w języku amerykańskim też jak się mówi, że ktoś jest najlepszy, to nie znaczy, że on jest jeden. Najlepszy ja może być całe stado.
Zgadzam,
że... Normalne oczywiście, frazy jest... amerykańskie, ale rzeczywiście przyjmował go z szacunkiem, z atencją, pochwalił go.
Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że to jest retoryka, polityka. Wiem, że nie należy się przywiązywać do takich słów. No ale jednak jest tak, że takie określenia mają swoje znaczenie, tym bardziej w tym kontekście. No i na to z kolei Orban, który udzielił też wywiadu tam po powrocie już na Węgry, powiedział, że Trump to jest jedyny polityk, który jest w stanie przywrócić pokój. I że to jest cała nasza nadzieja, żeby Trump wygrał z Bidenem, który jest po prostu przywódcą obozu wojennego. I mówi o tym też w takim kontekście, że niemal w tym samym czasie przecież jest spotkanie Dudy i Tuska z Bidenem, no i tam, że tak powiem, jest całkiem inna atmosfera i całkiem inny przekaz.
To teraz tak. Najpierw ciekawostka z Ameryki, bo ja jestem korespondent amerykański. Otóż Trump to jest pierwszy przypadek prezydenta oraz byłego prezydenta, bo on występuje w obu rolach, występował, który ma lepszy własny dom niż Biały Dom. Odkąd pamiętamy, być może jakbyśmy sięgnęli do George'a Washingtona, do tych początków, gdzie jeszcze też Biały Dom nie był całkowicie zbudowany, może wtedy bywało tak, że któryś z tych właścicieli ziemskich, którzy zostawali prezydentami Stanów Zjednoczonych, miał prywatnie lepszą chałupę niż Biały Dom. Ale Trump jest pierwszym w pamiętnej historii amerykańskiej takim przykładem, że on ma po prostu pałac. Mar-a-Lago wiele lat temu to był pałac zbudowany przez jakiegoś magnata, który potem podupadł. Nie magnat, tylko już została jego wdowa i ten pałac podupadł i Trump to okazyjnie kupił, bo wyczuł interes, że on tam zrobi pole golfowe, klub prywatny i tak dalej, że podniesie ten zabytek kultury. Nie chciał, żeby się zmarnowało. Władował całą masę forsy i zrobił z tego klejnot. Klejnot architektury, wyposażenie z epoki i tak dalej. Przepiękny dom. No i jak on przyjmuje Orbana, a potem widzimy Bidena w tym gabinetciku owalnym, do którego mamy sentyment, no bo to bardzo ważne miejsce, gdzie wielkie i ważne postaci się spotykały przy tym samym komineczku, na tych samych sofkach, ale to jest dosyć mały gabinet owalny. Jak widzimy te dwa spotkania, to tutaj... Król i władca udzielny, wprawdzie zdetronizowany, ale przyjmuje z wielką pompą głowę państwa. A tam trzęsący się starzec przyjmuje dwóch trzęsących się polityków, którzy w mieszkaniach jakichś mieszkają gdzieś. Kompletnie nieważnych. teren Polski jest ważny, natomiast Polska nie jest ważna w tej chwili dla Ameryki, bo sama się osłabiła w tych stosunkach.
No właśnie, jedna uwaga, bo to mnie pan wspomniał, że ta retoryka, że Amerykanie posługują się takimi określeniami, ja to wszystko wiem, no ale Węgry to jest kraj 3 razy mniejszy, jeśli chodzi o ludność, od Polski. Wydawałoby się, że właściwie bez znaczenia, i dlatego to, jaką wagę przywiązuje Trump do tego, co prezentuje Orban, moim zdaniem jest tak ważne i to jest coś, co sprawia, że jest tak przykro, tak bym powiedział, bo teoretycznie
Orban
przecież...
sobie wypracował markę, klasę, wypracował dla swojego kraju ważną pozycję. No. Nawet jeśli ktoś się nie zgadza z polityką Orbana, to widzi ten fakt, że wypracował sobie mocną pozycję i w niektórych sporach z Unią Europejską dyktuje warunki i muszą go posłuchać. Polska, mimo że jest 3 razy większa, nie wypracowała sobie tej pozycji. Ale ja zauważyłem co innego. No. Że są 3 kraje w NATO, a 2 z nich w Unii Europejskiej, które w kontekście wojny na Ukrainie mówią o pokoju. Reszta Radków Sikorskich mówi o wojnie, która ma się toczyć, ma być wygrana, mamy 2 lata, mamy coś tam. 10-krotnie mniejszy kraj populacyjnie. Ukraina ma pokonać 10-krotnie większą armię rosyjską. Tylko 3 kraje mówią o pokoju. Orban cały czas mówi, że potrzebny jest pokój na Ukrainie.
To jakie jeszcze kraje? Jakie jeszcze kraje?
Słowacja mówi o pokoju i Turcja mówi o pokoju. 3 kraje NATO, cała reszta mówi o wojnie. I uwaga, dla Radków Sikorskich i tego towarzystwa, gdy ktokolwiek typu Cejrowski wspomni hasło ziemia za pokój, Putin był skłonny od początku i utrzymał to w wywiadzie z Takerem, ostatni wywiad, kiedy coś do nas mówił, a nie tylko do jakichś swoich mediów, wspomniał też o tym, że podajcie mi coś na talerzu, to się dogadamy na pokój. Co chciał od początku, o czym wspominał? Ten kawałek ziemi, na którym się toczy wojna. No to jeżeli ktoś taki jak Orban wspomni ziemia za pokój, czyli oddajcie te wschodnie republiki ukraińskie Rosji i będziemy mieli pokój. Zrezygnujcie z Krymu, będziemy mieli pokój. Zatrzymają się śmierci, wojna, destrukcja kraju. Ukraina przetrwa. Pokój za ziemię. Przecież to samo hasło proponuje się Izraelowi w konflikcie z Palestyńczykami. To hasło pochodzi stamtąd. Pokój za ziemię. Dostaniecie pokój, przestaniemy was atakować, dajcie nam ziemię. No Izrael dał ziemię.
To jest z czasów Camp David jeszcze, czyli tak naprawdę 79 rok.
Dlaczego tam to hasło jest w porządku, a na Ukrainie jest B?
No właśnie dlaczego?
No właśnie, znaczy, że są fałszerzami ci goście, że im nie chodzi o żaden pokój, tylko chodzi o toczenie wojny, a jak już wciągniemy... Radkowi prawdopodobnie chodzi o to, żeby Putin zaatakował wojska NATO, tylko one się muszą do niego przysunąć, bo sam tego nie zrobi, czyli wysłać polskie wojska, w tym żonę Hołowni. Hołownia powiedział, że jego żona pojedzie i tam będzie ginąć, a on tutaj będzie urzędował. To nagranie Hołowni. Takie oczy zrobiłem. Kto o własnej żonie mówi coś takiego? Czy proszę pana, czy tam w ramach konfliktu, czy coś tam? Moja żona pojedzie. I tam zginie. Powiedział Hołownia. Marszałek, wywalcie tego marszałka. No kompletny... Ładnego słowa nie ma na to, że ma pokręcone w głowie. No więc, moim zdaniem wyślą wojska na Ukrainę, czyli wciągną nas w ten konflikt, a jak Putin przyjdzie głębiej do Europy, to wtedy będą organizowali stany wojenne, czyli odbierali zwykłym ludziom wszystkie możliwe wolności w ramach obrony przed Putinem.
Wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com/kosmetyki.
Dobrze, bo cała ta analiza, którą pan tutaj przeprowadził, z którą ja się w ogólnych zarysach zgadzam, znaczy, bo od samego początku nie jestem w stanie pojąć tego, co Trump jest w stanie pojąć i o czym mówi. I Orban o tym mówi dokładnie o tym samym. I teraz rzeczywiście mówi również Robert Fico, czyli premier malutkiego kraju przecież, ale graniczącego z Polską. To znaczy, no taki konflikt musi się czymś zakończyć.
Bo ale z czym jeszcze graniczy Słowacja, bo to jest ważne ich położenie.
No, co pan ma na myśli konkretnie?
Ukrainą nie graniczą?
No tak, no ale no, oczywiście, że w tym sensie...
A Węgry?
No też graniczą.
No to są kraje, które są witalnie zainteresowane, tak samo jak my, żeby Putin nie przyszedł bliżej.
No właśnie, no, ale my jesteśmy zainteresowani,
koncepcja, żeby... Ale, aby ale... to zrobić, żeby nie Putin do nas, żeby Putin do nas nie przyszedł bliżej, to powinien być pokój na Ukrainie.
No tak,
wtedy
ale u nas
Putin
jest
nie
koncepcja...
przyjdzie do nas bliżej.
Ale u nas panuje inna koncepcja. U nas panuje taka koncepcja, że żeby Putin bliżej nie przyszedł, to trzeba go zaatakować na Ukrainie.
Tak, i wtedy trzeba... bliżej nie przyjdzie. Wielka wojna ojczyźniana. Jak zaatakuje się... Putina, to on na pewno nie przyjdzie. Tylko będzie siedział tam zaatakowany u siebie.
Bo tam będzie siedział zaatakowany u siebie i dlatego w ramach polskiej koncepcji, którą ja nie postrzegam jako Polska, ale ona jest w tym sensie Polska, że polscy politycy ją głoszą od lewa do prawa, no to jak to Radek Sikorski właśnie sformułował, Ukraina ma wygrać. Co polega na tym, że ma odzyskać Krym i ma zdobyć Donieck, i ma zdobyć Ługańsk, i ma zdobyć wszystkie te tereny. Jak się to ma stać, tego oczywiście nie ma, nie wiadomo. To znaczy, to się ma tak stać, żeby trzeba ją właśnie i pomóc, czyli nasze wojska wysłać tam, bo jak my wyślemy wojska, to wtedy Putin się wystraszy i ucieknie stamtąd. I to jest taka
koncepcja. Na ten temat mam komentarz z sieci bardzo zgrabny. Gdy wasze dzieci będą ginąć na Ukrainie, Ukraińcy będą chlać piwo pod waszą Biedronką. To znalazłem w sieci bardzo spostrzegawcze, bo te Radki Sikorskie własnych synów nie wysyłają. Jego synowie, słyszałem, piąte przez dziesiąte, są w armii amerykańskiej, więc on własnych synów raczej nie planuje, ani własnej żony, tak jak Hołownia, wysyłać na Ukrainę, tylko twoich synów, drogi widzu. Twoich braci, twoich krewnych. W sytuacji, kiedy jednocześnie daje wszystkie apanaże ukraińskim uchodźcom na terenie Rzeczypospolitej. I to jest spostrzeżenie kwaśne, ale poprawne. Z punktu widzenia zwykłego gościa jakiegoś, który teraz siedzi pod Biedronką i pije piwo, a za chwilę będzie wciągnięty do armii i każą mu tam pojechać.
No, zobaczymy, że tak powiem, jakie będą oczekiwania Bidena, bo to jest, no bo ja się też zastanawiam, że musi być jakiś związek między tą kampanią w Stanach, a tymi oczekiwaniami. No, albo jest tak, że Biden powie, to nie jest ten czas, albo myślę, że jest też taka frakcja w Waszyngtonie, no ponieważ wszystkie sondaże pokazują, że Biden przegrywa, że jeśli doszłoby teraz do wyborów, to Trump by wygrał, no to musi się coś wydarzyć nagłego i w tej chwili jedyną rzeczą, która mi przychodzi do głowy, tą nagłą, która
wojna.
Obroniła, no to wojna, to jest polityka.
Wojna,
to
stan
sposób,
wojenny, żeby... taka bezpośrednia wojna z dużym mocarstwem, bo wojna na Ukrainie to było za mało.
No, ale może
na Ukrainie wybuch za czasów Bidena i być może w oczekiwaniu takiego efektu, jaki za Busha dało rozwalenie dwóch wież i wojna w Iraku. Naród się skonsolidował wokół swojego prezydenta, prezydentowi rośnie poparcie, bo popieramy Amerykę i nie mamy czasu na spory wewnętrzne. No ale ten efekt wczesnej, w ramach pierwszej kadencji Bidena, zaraz na początku tej wojny na Ukrainie, ten efekt nie przyszedł gremialnego poparcia Amerykanów dla Bidena, bo w ekonomii było parszywie.
No tak,
Bill Clinton zauważył, że ekonomia, you're stupid, że no ekonomia jest najważniejsza w wygrywaniu wyborów. Jak benzyna jest tania na stacji i ludzie robią zakupy w taki sposób, że nawet nie widzą, że wydali pieniądze, to wtedy myślą o innych sprawach. Natomiast teraz Amerykanie myślą o tym, jak dalece jest zadłużona moja karta kredytowa, kiedy ja robię kolejne zwyczajne zakupy, a one kosztują 30% więcej niż za Trumpa.
No ale tutaj był jeszcze jeden ważny element, że jednak w 2001 roku Ameryka została zaatakowana, a tutaj wojna toczy się hen daleko, nikt nie wie, gdzie jest ta Ukraina, albo wielu Amerykanów nie wie, gdzie jest ta Ukraina, więc bardzo trudno było zmobilizować masowe poparcie, tym bardziej, że ludzie kompletnie nie rozumieli, dlaczego nagle ich gorszy poziom życia ma się przełożyć na toczenie jakiejś wojny, która nie jest żadnym zagrożeniem bezpośrednim dla Ameryki, więc tu jest, ale dlatego sobie pomyślałem, czy ta koncepcja, którą tutaj której ma realizować, jak rozumiem, Radek Sikorski i inni, czyli wejście na Ukrainę po to, żeby sprowokować i doprowadzić do zaognienia tego konfliktu, czy to nie jest ten mechanizm, na który liczy Biden, że to wywoła właśnie poczucie, o, jesteśmy wszyscy razem, musimy się bronić przed inwazją, rzekomą inwazją Putina. Może to jest, może o to chodzi w tym przypadku?
No może o to chodzi, ale to jest myślenie, które głupi ludzie otaczają Bidena. Blinken to jest zwyczajnie głupi, jest, nie jest za bardzo inteligentny. Proszę sobie go posłuchać samemu, nie brać mojej oceny. Cały gabinet, który wchodził na raport o stanie państwa, State of the Union, raport o stanie państwa głosił Biden w zeszły wtorek chyba. Cały jego gabinet jak wszedł, on jest zapowiadany przez takiego krzykacza, który wprowadza przez główne drzwi. Wszyscy wstają, albo biją brawo, albo po prostu witają gabinet. Strasznie miałkie intelektualnie osoby. Za Obamy widzieliśmy macherów pierwszej klasy i to był groźny gabinet, bo był w stanie wprowadzić przeróżne rzeczy przeciwko Amerykanom. Sprawnych ludzi intelektualnie miał Obama i sam był sprawny. Zły, ale sprawny. Natomiast ci ludzie Bidena, no z żadnym bym nie chciał pogadać o niczym, bo są mało bystrzy. I Austin to jest karierowicz, jakimś generałem chyba był w armii, ale na wojnie to się specjalnie nie wykazał żadną strategią ani niczym. Taki gabinetowy generał, no słaby gość. Blinken słaby gość. Majorkas, kompletny dureń po kolei. Więc
no dobrze, dobrze,
być może oni planują to, co pan opowiedział, bo widzieli kilka filmów hollywoodzkich. Jak zrobimy wojnę, to będzie wielkie poparcie narodu. Otóż no brakuje jednego czynnika. W nową wojnę, którą sami w pewnym sensie kreujemy, wypowiadamy, wchodzimy w nią, czyli my wchodzimy do wojny. Kiedy wchodzimy do wojny? Kiedy kraj jest bogaty, ma kupę forsy i ma zapasy wojskowe. Wtedy Amerykanie byli skłonni wejść do wojny za Busha, bo problemy własne mieli ogarnięte i nawet o nich nie myśleli. Benzyna, żarcie, wszystko było, elektryczność, domy w normalnej cenie. Wchodzimy do wojny, bo już swoje sprawy mamy ogarnięte, jeszcze tym skurkowańcom tam przyłożymy i zniszczymy ISIS, bo nas stać. Natomiast jak człowiek jest biedny, zadłużony, nie ma forsy i są wysokie ceny na miejscu, to nikt ani się nie garnie do wojska, ani się nie garnie do wojny i tego efektu w związku z tym nie będzie. Gdyby Ameryka weszła teraz do wojny z Ukrainą, to tego efektu nie będzie, bo tu jest biednie i wszyscy będą kwestionować, czemu myśmy tam poszli, jak tutaj jest za mało forsy.
Znaczy, ja się powiem tak, ja się zgadzam z tym, co pan mówi, tylko ja nie twierdzę, że ja uważam, że to jest sensowne. Ja myślę, że biorąc właśnie potencjał pod uwagę, tak zwany potencjał intelektualny ludzi wokół Bidena, to tego typu idea może komuś zaświtać. No bo to jest trochę tak, tonący łapie się brzytwy. No to, prawda, w sondażach wyraźnie widać przewagę Trumpa, no to albo będziemy tak ciągnęli, dotrwamy, że w listopadzie będzie kompletna porażka, albo trzeba wykonać jakiś gwałtowny ruch. No to być może, to jest tylko hipoteza, być może jest jakaś grupa, która mówi, dobrze, no to teraz jest ostatni moment, żeby wykonać ten gwałtowny ruch, zobaczmy jak to zadziała. Ja nie mówię, że tak jest, ale mówię, że taka myśl jest jak najbardziej możliwa.
Może być taka, w desperacji rodzą się desperackie pomysły tego typu. No podejrzewam, że głębiej w bagno jak się zajrzy, to tam już są jakieś konkretne plany, włącznie z zabiciem Trumpa. Kennedy'ego sprzątnęli i się przyznali parę lat temu, że to CIA maczało paluszki w tym i ta kamuflaż całego śledztwa to też ich robota. W związku z tym to nie jest takie nie do pomyślenia, że teraz zabiją Trumpa. No to by im bardzo ułatwiło życie z wygrywaniem wyborów, bo już jest za późno, jak się go blisko wyborów zabije, żeby się jakoś Republikanie ogarnęli i mieli kogoś innego na zastępstwo. Mogą też utrącić Bidena samego z zupełnie legalnymi, jawnymi sposobami, to jest łatwo wykonalne, na konwencji, w lipcu chyba jest albo w sierpniu, już nie wiem, która kiedy, no to delegaci mogą po prostu wybrać innego kandydata i trudno. Odejdziesz, Joe. Albo on może sam ogłosić, jednak nie będę kandydował, bo się postarzałem bardzo. Wyznaczamy kogoś innego. Cały czas się mówi, że Michelle Obama miałaby duże szanse z Trumpem. No rzeczywiście by miała. Czy ona byłaby dobrym prezydentem, to nikt tego nie wie. Kto by rządził wtedy? Ekipa Obamy, czy może sam Obama by rządził, a może ona go sobie weźmie na wiceprezydenta, a potem się zamienią? To cały czas scenariusze hollywoodzkie, ale mówi się o tym. W CNN-ach się o tym mówi, że fajnie by było, gdyby Michelle Obama zaczęła kandydować przeciwko Bidenowi, bo byśmy wszyscy mieli wtedy spokój i by wygrała wybory.
Przeciwko Trumpowi.
Przeciwko Bidenowi w prawyborach.
A, w prawyborach.
A docelowo przeciwko Trumpowi, bo gdyby teraz nawet Michelle Obama weszła, to Biden nie dostaje nominacji.
Mm. No dobra, zostawmy w takim razie...
Nawet gdyby na konwencję przyszła w nowej sukience, to po prostu delegaci, których wygrał Biden... przestaliby głosować. Tam są różne procedury w ramach Partii Demokratycznej, które pozwoliłyby na wymianę kandydata w ostatniej chwili.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No to są różne scenariusze. Ja ten swój wojenny też wrzucam jako jedną z możliwych hipotez, ale w tym naszym programie często pada słowo głupota i tak na zakończenie pomyślałem, że mamy jeden przykład, wreszcie do Polski dotarło oświecenie i postęp. Mianowicie działaczki, aktywistki tak zwanego ostatniego pokolenia oblały w Warszawie figurkę, pomnik syrenki warszawskiej, obrały farbą. No i w zasadzie dla mnie jest tylko jedno pytanie. Co z tymi działaczkami i aktywistkami należałoby zrobić? Bo no niestety kiedyś, dawno temu, to były na przykład jakieś rózgi. Można było komuś wlepić, nie wiem, po prostu dostałby lanie rózgami i może by się upamiętał. A teraz...
No, to jest zasadzie... takie towarzystwo, które być może lubi wystawiać goły tyłek na widok publiczny i dostawać rózgi. Bo oni te parady wyuzdańców organizują i tam widać gołe tyłki, widać z pejczami gości i tak dalej.
No więc dobra, to co z nimi robić? Może pan ma patent, no? Co z nimi robić?
To niecelna kara, proszę pana. Ja bym zastosował istniejące paragrafy. Tylko znowu, jeżeli nawet prezydent Duda uważa, że złodziejstwo nie powinno być karane, jeżeli nie przekroczymy 500 zabranych staruszce w tramwaju, która właśnie szukała biletu, jeżeli to nie jest karalne przestępstwo, no to być może zniszczenie i narażenie miasta też na koszt czyszczenia pomnika kultury. Może to też ma być niekaralne, ale ja bym zastosował istniejące paragrafy za wandalizm, czyli muszą zapłacić za czyszczenie i odsiedzieć coś za wandalizm.
A może same, finansową. A może kara finansowa, odsiedzenie i jeszcze same by musiały to wyczyścić. O.
Tylko mogą to zrobić niefachowo i zniszczą pomnik. To prawda, ponieważ to jest ryzyko, zabytek ryzyko. Już w tej chwili, to być może nie powinny same czyścić, może sędzia powinien tę karę zamienić na czyszczenie zaszczanego peronu metra.
O,
i zaprosić warszawiaków do niekaralnego szczania na peron wcześniej. Tych wszystkich, których uraziło to, że pomnik, który jest, do którego pozowała kobieta będąca w Powstaniu Warszawskim walczyła. Mhm. Pierwowzór tego pomnika. Bo tam miecz i tarcza to jest dorobione. Natomiast ta kobieta, którą tam widać, to jest portret. Pozowała do tej rzeźby kobieta, która walczyła w Powstaniu Warszawskim. No czyli bohater Warszawy.
No tak, ale
i żeśmy wszyscy się oswoili z tym godłem miasta naszego, Warszawy. Nawet poza Warszawą. Ludzie wiedzą, co to jest syrenka warszawska. Za coś takiego się biorą. No to samo ostatnie pokolenie, które tam Monalizę
no tak, obrzuca tak, zupą. Samo. Ale wie pan, dobrze, myślę, że możemy nasz postulat zgłosić. Czyszczenie kibli jako kara dodatkowa, poza wszystkimi innymi. Myślę, że to jest jakaś nadzieja, że troszeczkę by panie otrzeźwiały w tej swojej walce z dziejami wszechświata, świata i wszystkiego jeszcze. O!
Pan to jesteś optymista, otrzeźwiały. Jeszcze bardziej by były ekstremalnymi działaczami, bo przeszły jako męczennicy przez czyszczenie kibli.
Dobra, na tym kończymy. To jest moje rozwiązanie. Czyszczenie kibli dla pani.
Dziękuję bardzo. Bye.
Bye.